Niemiecki generał, szef Bundeswehry, napisał po wizycie w Polsce, że Niemcy przejmują odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO. Oczywiście wywołało to burzę. Czy chodzi tylko o rotacyjne dowództwo w Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim NATO, którym aktualnie dowodzi Niemiec, czy jednak to głębsza deklaracja? Do sprawy odniósł się major Siewiera, szef BBN-u. Pośrednio odniósł się także ambasador USA Mark Brzeziński. Sprawę oczywiście grzeją politycy PiSu i redaktor Stanowski, wypisując, że to kolejny rozbiór Polski, zdrada itd. itp. Jak jest naprawdę? Czy Niemcy, które mają słabą armię i na wschodniej flance NATO mają tylko niewielki kontyngent na Litwie, rzeczywiście chcą coś zmienić? Co to oznacza dla Polski? Jak na to reagują Stany Zjednoczone? Oto dziś zapytam doktora Tomasza Pawłuszkę, eksperta do spraw bezpieczeństwa Instytutu Sobieskiego i Uniwersytetu Opolskiego. Porozmawiamy także o projekcie europejskiej tarczy rakietowej, z udziału w której PiS zrezygnował, a premier Tusk ogłosił, że Polska przystąpi do projektu. No i tu znowu raban PiSowców i redaktora Stanowskiego, że to źle, że Niemcy to nasz odwieczny wróg, a tarcza jest niemiecka i tak dalej. Eksperci z kolei twierdzą, że Polska buduje obecnie swoją tarczę rakietową, a udział w europejskim projekcie pomoże w jej wzmocnieniu. Jak to jest naprawdę? Czy my wyrzekamy się polskiej tarczy rakietowej na rzecz niemieckiej? A dziś także o schwytanym Polaku szpiegującym dla Rosjan, przygotowującym zamach na prezydenta Zełenskiego. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach dr Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa Instytut Sobieskiego i Uniwersytet Opolski. Witamy Pana doktora bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Super, słyszymy się Panie doktorze. No to na początek tradycyjnie przegląd krótki wiadomości, a potem będziemy rozwijać. Burza od wczoraj na Twitterze. Ambasador niemiecki podał tweet generała niemieckiego, szefa Bundeswehry, który między innymi powiedział, że Niemcy przejmują odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO. Jak pan doktor to odczytuje, bo jest duża afera od wczoraj?
Afera mnie w ogóle nie dziwi, natomiast musimy oddzielić fakty od zapowiedzi. Od około 2 lat, jak obserwujemy tą wojnę, zdecydowanie zapowiedzi są buńczuczne, poważne, duże, oczekiwania są ogromne, ale w praktyce, jeśli przychodzi co do czego, no to okazuje się, że nie mamy amunicji, nie mamy rakiet, nie mamy sprzętu, nie mamy pieniędzy i bardzo wielu innych rzeczy. I właśnie tego typu wypowiedzi europejskich mocarstw mają przykryć tą słabość.
Okej, kolejny temat. Europejska tarcza antyrakietowa. Myśmy, Niemcy, ogłosiły w 2022 roku ten projekt. Polska wtedy nie chciała do tego. Z tego, co widzę, 15 państw wtedy przystąpiło Unii Europejskiej. Polska wtedy, tak jak powiedziałem, odrzuciła udział w tym projekcie. Teraz premier Tusk mówi, że Polska powraca. My w międzyczasie budujemy swoją tarczę antyrakietową. Mamy rakiety i amerykańskie, ten system amerykański. O tym jeszcze będziemy rozmawiać. I rakiety brytyjskie też, i polskie. No i znowu afera, czy udział w europejskiej tarczy to jest odrzucenie, porzucenie tych amerykańskich systemów polskiej tarczy na rzecz niemieckich, czy to jest dobra decyzja?
Te wszystkie systemy mogą się uzupełniać. Dla nas jest oczywiste, że nasze uzbrojenie jest przede wszystkim oparte na pociskach amerykańskich typu Patriot. To są całe systemy. Oprócz tego mamy bazę w Redzikowie, czyli taka, która może strącać nawet rakiety dalekiego zasięgu. No i mamy te nasze lokalne systemy bezpieczeństwa. Jak widzieliśmy w tych kilku sytuacjach, kiedy rosyjskie rakiety czy ukraińskie spadły na nasze terytorium, że tego typu inicjatywa jest potrzebna. zarówno nasza autonomiczna, jak i inicjatywa europejska.
I kolejny temat, już ostatni. Szpieg złapany na terytorium Polski to jest Polak. Postawiono mu zarzuty właśnie szpiegowania na rzecz wywiadu Rosji. Akcja wespół z ukraińskimi służbami. Ten szpieg miał badać lotnisko w Rzeszowie. Miał także gdzieś tam brać udział w zamachu na życie w planowanym prezydenta Ukrainy. Czy to jest jakaś kropla w morzu? Jakie jest pana zdanie? No bo tak dużo tych szpiegów, nie ma informacji, że my łapiemy. No, a spodziewać by się należało, że w państwie takim przyfrontowym, jakim jest Polska, no to tych szpiegów rosyjskich jest dużo. Czy to raczej o tym nie słychać, a jest tego więcej? Jak pan doktor myśli?
Krótko mówiąc, wydaje mi się, że szpiegów jest dużo, ale dzięki technologiom informacyjnym i internetowi oni nie muszą się wychylać. Znaczy nie ma takiej potrzeby, żeby działać tak wiele w terenie, skoro bardzo dużo można uzyskać w przestrzeni informacyjnej. Danych, dokumentów, namiarów, wystarczy dobre oprogramowanie do obserwacji terenu, wystarczy dron, nie trzeba podchodzić do budynku, tylko można go obejrzeć z daleka. Jest bardzo dużo takich zasobów nowoczesnej technologii, też usprawniło pracę wywiadowczą i utrudniło pracę kontrwywiadowi, ale oczywiście myślę, że to nie oznacza, że tej działalności szpiegowskiej na naszym terytorium nie ma. Myślę, że jest w tej chwili szczególnie nasilona.
I zapraszam teraz na pełną wersję naszego programu, gdzie będziemy rozwijać te tematy. Zobaczycie także zapowiedzi programów, które zobaczycie w naszej telewizji podczas weekendu. Także zapraszam na pełną wersję. Witamy Was w rozszerzonej wersji. Przypominamy o polubieniu odcinka naszego dzisiejszego, subskrypcji naszego kanału, także o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Przypominam także, żebyście pisali komentarze na czacie. One do mnie, czy pytania do pana doktora trafią do mnie. W trakcie programu będziemy mogli usłyszeć na nie odpowiedzi. Mamy także sondę na mediach społecznościowych. Czy Polska powinna przystąpić do europejskiej tarczy antyrakietowej? Tak, tylko w ramach NATO. Nie. I inaczej, trzecia opcja. Także piszcie, jak inaczej, to możecie rozszerzać w odpowiedziach. Poznamy wyniki naszej sondy w trakcie programu. Panie doktorze, wracamy do tej chyba najgłośniejszej, najświeższej, o tak powiedzmy, sprawy, czyli z tymi Niemcami. Wpis najpierw generała Karstena Brauera, chyba tak, nie wiem, czy dobrze czytam, to jest odpowiednik polskiego szefa sztabu, tu mówimy szef Bundeswehry, był w Polsce na wizycie, no i właśnie powiedział, że między innymi rozmawiali na temat konkretnej pomocy, współpracy wojskowej. To był, jakby powiedział, że trzy tematy. Drugi napisał, że Niemcy przejmują odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO. To jest ten najgorętszy wpis, o którym jest dyskusja. No i trzecie, że szkolenie wojskowe i materiały dla Ukrainy. Generał napisał po niemiecku, ambasador Wiktor Ilbling, czy Elbing, nie wiem, Niemiec w Polsce, przetłumaczył na polski, znaczy wrzucił już po polsku, czyli to nie jest jakiś przypadkowy tweet generała, tylko jakieś stanowisko, powiedzmy, oficjalne. No i pan doktor mówi, że to jest buńczuczna tylko zapowiedź, a fakty są różne. W polskim internecie dużo różnych zdań, na przykład major Jacek Siewiera napisał, szef BBN-u polskiego: szanowny panie ambasadorze, w tym wpisie wkradło się więcej przejmowania niż odpowiedzialności. Jednym z nielicznych żołnierzy niemieckich gotowych do walki na flance wschodniej jest generał von Sandrat, dowodzący korpusem tym północno-wschodnim od 21 roku. Tę odpowiedzialność zgodnie z rotacją przejmie od niego w 24 roku polski dowódca. By zbudować zaufanie, lepiej trzymać się faktów i realnych zdolności. No właśnie, jak pan doktor myśli, czy to jest przejęzyczenie, że im chodziło tylko o właśnie kwestię jakiejś tej rotacyjności w tym szczecińskim korpusie, tym właśnie północno-wschodnim NATO? Czy jednak Niemcy tutaj, tak wcześniej troszeczkę pan powiedział, że to jest deklaracja jakiejś, nie wiem, przejęcia odpowiedzialności właśnie za całą tą strefę wpływów?
To jest przejęcie odpowiedzialności za cały region, to jest zdecydowanie na wyrost. Ja w tym korpusie byłem, to jest jednostka polsko-niemiecko-duńska i to jest tak naprawdę placówka dowodzenia dla wszystkich sił w państwach bałtyckich i w Polsce. I ona koordynuje siły natowskie, a więc nie tylko polskie. Tu są też te grupy bojowe, które są rozlokowane w różnych miejscach, gdzie też odpowiedzialność mają Amerykanie, Brytyjczycy, Kanadyjczycy i Niemcy również w swoim kontyngencie na Litwie. Natomiast myślę, że to jest kwestia przejęzyczenia albo taka wypowiedź trochę skierowana może nawet do niemieckiego wyborcy niż polskiego. Widzimy, że Niemcy, no z jednej strony ich krytykujemy, że robią za mało, a jak już coś powiedzą, no to się mijają z prawdą. No, są tacy trochę zagubieni, to widać, tylko że po 2 latach wojny sojusznicy trochę już tracą cierpliwość, jeśli chodzi o zaangażowanie iluś państw europejskich, bo kolejne posiedzenia, czy Unii Europejskiej, czy NATO, pokazują, że Europejczycy no, nie potrafią no, przedstawić konkretów, jeśli chodzi o produkcję broni, jeśli chodzi o zbrojenia, no tylko powstają kolejne takie medialne konstrukcje dotyczące przyszłych czołgów, przyszłych rakiet, przyszłych zapowiedzi rozmaite. One bardzo fajnie brzmią, ale no potrzebna jest mapa drogowa. Co konkretnie, w którym miesiącu będzie zrobione? No i takich zapowiedzi nie mamy. Mam nadzieję, że one się pojawią, bo ta presja, gdyby na przykład Donald Trump wygrał wybory, ta presja na Niemcy będzie duża, więc ja bym sobie z Niemcami relacji nie psuł, ale no jednocześnie trzeba jasno komunikować nasze potrzeby, no i potrzeby całego regionu, bo Polska też ma poszerzoną odpowiedzialność, jesteśmy największym krajem tak zwanej wschodniej flanki.
No, o Donaldzie Trumpie możemy jeszcze chwilę później porozmawiać, ale powiedział pan doktor, że to jest do wyborcy niemieckiego, no ale tweet jest tłumaczony, później ambasador Niemiec w Polsce go tłumaczy już na język polski, czyli jednak chcieli jakoś, żeby do Polaków też ta informacja dotarła. No po pisowskiej stronie wielki raban, minister Błaszczak pisze: panie ministrze Kosiniak-Kamysz, zostawimy sobie chociaż jedną dywizję, a na poważnie wszystkim nam należą się pilne wyjaśnienia ze strony kierownictwa MON. Pani była premier Szydło pisze: po pierwsze, no tam mówi, że to zdziwienie i oburzenie. Po pierwsze, kiedy w ostatnich 200 latach Niemcy przejmowali odpowiedzialność, to nie kończyło się to dla nikogo dobrze. Po drugie, Polska jest dużym krajem z dużą armią, jedną z największych armii NATO i jest na wschodniej flance NATO. Dlaczego nagle Polska ma być objęta odpowiedzialnością Niemców? Polakom należy się wyjaśnienie w tej sprawie i to nie od ambasadora Niemiec, ale od rządu Tuska. Czy bezpieczeństwo Polski oddano w ręce Niemców? Jeśli tak, to dlaczego? Kto się na to zgodził? Jakby pan doktor się ustosunkował do tych alarmistycznych tonów obecnej, wcześniejszego rządu polityków, a obecnej opozycji? Czy to rzeczywiście się dzieje coś groźnego?
Moim zdaniem to, co tutaj Szydło czy Błaszczak napisali, to jest zwykłe pajacowanie. No i dlatego właśnie tej współpracy polsko-niemieckiej, czy w ogóle polsko-europejskiej, gdziekolwiek nie było przez całe lata. I teraz te zaniedbania, które oni tak naprawdę, do których oni doprowadzili, teraz próby ich naprawienia krytykują. I to jest no, moim zdaniem dziwne, bo to jest w interesie Rosji. To po pierwsze. A po drugie, jeśli chodzi o samą treść przekazu, znów polskim politykom myli się polityka międzynarodowa z polityką partyjną, krajową. W polityce krajowej jest oczywiste, że mamy różne partyjne wypowiedzi, że mamy szczucie, że mamy mobilizowanie zwolenników, no bo ta czy inna partia tam różne rzeczy proponuje i chodzi tutaj o poparcie. Natomiast w polityce zagranicznej, w sytuacji wojny, no, powinniśmy być racjonalni, tak? A nie każdą wypowiedź kontestować, krytykować i wyciągać dziesiątki historii z przeszłości, bo to tak naprawdę do niczego nie prowadzi. Co uzyskał Błaszczak tym wpisem? Tak? No nic, poza tym, że zaistniał na Twitterze. Tak? Co pani premier Szydło zyskała? Też nic. No może wyższą pozycję do Europarlamentu. Tak? Więc no, mi jest przykro, że jak czytam tego typu tweety, muszę je interpretować, bo ja wiem, że tam o nic nie chodzi. Tak? To chodzi o to, żeby krzyknąć, żeby dostać ileś tam lajków na Twitterze, żeby ktoś tam klaskał. Natomiast realnych rozwiązań nie ma. Tak? I można wykorzystać dowolną obrazek, przejęzyczenie, komentarz niemieckiego publicysty czy francuskiego i wykorzystać to do walki partyjnej w kraju. Tak się polityki zagranicznej nie robi i no wiemy, że to po prostu nie działa. Niemcy mają swoje zaniechania i to wiemy. Chodzi o to, żeby zmusić Niemców argumentami, żeby coś tutaj dołożyli. A kiedy pojawił się, pamiętam, państwo pamiętacie taką sprawę, że Niemcy nam zaoferowali swoje systemy obronne, też baterie Patriot po tym, jak rakieta pod Chlubieszowym spadła. I wtedy było nabranie wielkie wody w usta, że Niemcy jednak tą pomoc jakoś realnie zaoferowali. To, co mnie martwi szerzej, to jest to, że Niemcy i Francja ciągle forsują te swoje pomysły dotyczące tej uwspólnotowienia czy poddania pod kontrolę Unii Europejskiej, europejskiej obronności, co jest nierealne i jest tak naprawdę przykrywką dla postulatów ich przemysłu zbrojeniowego. Więc tutaj chodzi o zupełnie poważniejsze tematy niż jakaś tam partyjna nawalanka i chciałbym, żeby polscy politycy wreszcie to dostrzegli, tą realną grę, zwłaszcza ci, którzy są w Brukseli i tak krzyczą, żeby zrozumieli, co się dzieje, a nie wykorzystywali jakieś tam wpisy czy pomyłki, zamierzone lub nie, nie dotyczące faktów, tylko po to, żeby komuś przywalić. To po prostu nie ma sensu.
No, myślę, że oni tam głównie chodzi o to, żeby komuś przywalić właśnie, żeby żeby budować czy tam podbudowywać ten jakiś przez TVP, przecież 8 lat suflowany jakiś pogląd, że tutaj Tusk chce Polskę właśnie Niemcom sprzedać, no i tu mamy jakby dowód, tak. Niemcy kupują Polskę, bo na Twitterze coś tam napisali. No, do ministra Błaszczaka odpowiedział właśnie politycy obecni, rządzący, nic nie komentują. Z tego, co ja patrzyłem, to jest cisza na temat tej wypowiedzi ambasadora. Sztab Generalny Wojska Polskiego jedynie Błaszczakowi odpowiedział: szanowny panie ministrze, wszystkich nas powinna cieszyć niemiecka deklaracja silniejszego zaangażowania w obronę wschodniej flanki NATO, w szczególności Litwy. To nie oznacza, że cokolwiek komukolwiek przekazujemy lub oddajemy. Działamy bez zmian i cieszymy się na każde sojusznicze wsparcie. To fundament istnienia NATO i o tym głównie toczyły się rozmowy dwustronne w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Także tutaj oni wskazują, że no w sumie to dobrze, że Niemcy się bardziej zaangażują, tak, że może deklarują. Możemy porozmawiać jeszcze troszeczkę, bo mamy także wypowiedzi amerykańskie, tak? No bo tutaj ambasador Brzeziński także skomentował tą wypowiedź. Znaczy właśnie nie tą, to jest też ciekawe, no bo domyślamy się, że skoro chodzi o ten jakiś konflikt, powiedzmy o deklaracje niemieckie, no to co ze Stanami, które tutaj wcześniej mówiły, że będą grały kluczową rolę. I po tej wizycie niemieckiego ambasadora, ambasador Mark Brzeziński zacytował inny z jego tweetów, który mówi tak: wsparcie Ukrainy odbywa się na wielu poziomach, w tym poprzez poprawę edukacji i szkoleń zawodowych, to pisze ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Polska jest liderem w integracji uchodźców w sprawie 2/3 zatrudnionej populacji, łącząc siły rządów Stanów, Polski i Niemiec i partnerów biznesowych w inicjatywach edukacyjnych i podnoszących kwalifikacje w zakresie zatrudnienia w Ukrainie, osiągamy najlepsze wyniki. Czyli nie odnosi się do tego wpisu o wschodniej flance, tylko tu pisze o jakiejś współpracy takiej, nie wiem, pomocowo-biznesowej Polski i Ukrainy. Odczytuje pan doktor to jako pośrednią odpowiedź, że tutaj Niemcy właśnie, że Amerykanie akceptują jakoś tutaj wejście tych Niemiec w jakieś takie kooperacje? Czy to w ogóle jest niezwiązany tweet i nie odnosi się do tamtej sprawy wschodniej flanki NATO?
Myślę, że Amerykanie będą po prostu podkreślali konstruktywne wypowiedzi. To są pragmatycy, i też starają się zwrócić uwagę opinii publicznej na fakty. A wiemy, że opinia publiczna, różne tabloidy lubią po prostu cytować wypowiedzi, personalia, bo to jest łatwe do zrozumienia dla przeciętnego czytelnika. A to, że przy tym można dokonać manipulacji, no to Rosjanie na pewno z tego się cieszą, że my nie dyskutujemy o poważnych sprawach, takich jak kompas strategiczny, takich jak Europejski Fundusz Obrony, takich jak właśnie tarcza antyrakietowa, takich jak zbrojenie Ukrainy, tylko przykrywamy to jakimiś nieistotnymi wypowiedziami kto kogo i potem opinia publiczna po iluś miesiącach, bo przemnóżmy sobie to, jest niedoinformowana, jest dezorientowana i o to właśnie Rosji chodzi. I potem nagle poparcie dla wsparcia Ukrainy, dla obronności w NATO spada, pojawiają się dyskusje, ileś tematów zostaje zagadanych na śmierć i znikają. I potem bardzo trudno jest wrócić do tej refleksji strategicznej, co jest ważne, co jest potrzebne w perspektywie pół roku, roku, pięciu lat. O tym powinniśmy rozmawiać. Ja mam takie wrażenie, że ambasador chciał po prostu wyciszyć temat, i jeśli chodzi o tą konkretną wypowiedź, bo są naprawdę poważne tematy przed nami.
No właśnie, to porozmawiamy troszeczkę chwilę o Donaldzie Trumpie, bo troszeczkę pan doktor o tym wspomniał, że no jest to możliwe, że on wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, a tam te tendencje są teraz mocno izolacjonistyczne. I to, czy to nam, jak zmienia to sytuację Polski i patrzenie na Niemcy, jak Stany będą bardziej patrzeć na Pacyfik niż na Europę czy na Bliski Wschód? Czy nam grozi jakieś wejście pod z powrotem kuratele Niemiec? Czy to może to nie jest nic złego? Jak jest pana doktora zdanie? Czy to się może zmienić, jakaś sytuacja geopolityczna Polski po wygranej Trumpa?
Myślę, że wiele powie nam ten weekend, ponieważ będzie głosowana w amerykańskim parlamencie pomoc dla Ukrainy, Izraela i tak dalej. Jako że sprawy się zaogniły i na Bliskim Wschodzie wokół Izraela, bo mieliśmy to starcie z Iranem, zaognia się sytuacja na Ukrainie i zawsze może się coś wydarzyć przy Tajwanie. Więc Amerykanie jednak tą pomoc przegłosują albo teraz, w weekend po weekendzie, albo 29 kwietnia za 10 dni. Republikanie po prostu chcą pokazać, to my to osiągnęliśmy, my wygraliśmy, zmusiliśmy Bidena do przyjęcia naszych ustaw, mimo że te ustawy, które Mike Johnson zaproponował, są tak naprawdę powieleniem tego, co proponowali demokraci. Prezydent Biden oczywiście to zatwierdził, autoryzował. Więc będziemy mieli, mam nadzieję, dobre wiadomości z Waszyngtonu w ten weekend, jutro, że ta pomoc dla Ukrainy zostanie przegłosowana. A jeśli pomoc dla Ukrainy zostanie przegłosowana, wówczas Donald Trump na pewno się nie wycofa, tylko przypisze sobie zasługi za doprowadzenie do na przykład wyczerpania rosyjskiej armii i tak dalej. Także tutaj jeszcze się może wiele wydarzyć. Natomiast wydaje mi się, że skala nieufności Trumpa względem Niemiec jest duża. On miał dobre relacje z rządem PiS-u, ma dość dobre relacje chyba z prezydentem Dudą. Prezydent Duda był u niego prywatnie kilka dni temu. Również była wizyta premiera Tuska i ministra Sikorskiego i prezydenta Dudy kilka tygodni temu w Stanach Zjednoczonych, więc relacje Polski ze Stanami są dobre, bo no, kupujemy amerykańską broń, jesteśmy wiarygodni, no i patrzymy na pewne sprawy podobnie. Też Amerykanie liczą na inwestycje w naszym regionie, więc te relacje były dobre i będą dobre, niezależnie od tego, kto będzie w Białym Domu, natomiast szykuje nam się prawdopodobnie, gdyby Trump wygrał, szykuje nam się konflikt europejsko-amerykański wokół tych właśnie strategicznych spraw, wydatków obronnych i tak dalej.
Czy widzieliśmy te... musiała się opowiedzieć po którejś ze stron, jak pan doktor myśli?
Jak będzie Polska ten konflikt? Jest proatlantycka, więc będziemy stawać po stronie współpracy transatlantyckiej, ale tak rozumianej z perspektywy Stanów Zjednoczonych. Znaczy bliżej Stanów Zjednoczonych, tak? Bo wiemy, że tutaj, no akurat skończyłem policy paper, ukaże się za miesiąc, na temat osiągnięć w zakresie obronności Unii Europejskiej i NATO. Tak, czy właśnie, która z tych struktur przynosi nam więcej korzyści w sferze obronności. I dla nas jest oczywiste, że jest to NATO. Unia Europejska jest dobra, jeśli chodzi o energetykę, zarządzanie, gospodarkę, politykę wyrównywania nierówności, te wszystkie sprawy regulacyjne dotyczące polityki gospodarczej, harmonizacji wspólnego rynku i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o obronność, NATO wydaje się dużo skuteczniejsze, bo po pierwsze jest sojuszem typowo obronnym, po drugie w NATO mamy Stany Zjednoczone, a w Unii Europejskiej nie, A zauważmy, że nawet Stany Zjednoczone mają ogromny problem, żeby wyegzekwować od Europejczyków te 2% na obronność rocznie, 2% PKB. Więc a co dopiero się dzieje, kiedy Stanów Zjednoczonych nie ma, to widzimy w Unii Europejskiej, gdzie po prostu te pieniądze są przeznaczane na zupełnie inne rzeczy i wiele państw nie wydaje tych 2%, bo z perspektywy Holandii czy Belgii możliwe są może jakieś zamachy terrorystyczne rosyjskie, ale im inwazja rosyjska nie grozi, a wydanie kilkuset miliardów euro dodatkowych, no to już by uderzyło europejskiego podatnika po kieszeni, więc oni szukają takich projektów integracyjnych, jakichś takich technologicznych, żeby to coś zrobić razem, podzielić koszty. A oni nie myślą o przygotowywaniu się do wojny, bo dla nich to jest abstrakcja. Więc Polska zdecydowanie będzie stała po stronie amerykańskiej i po stronie ukraińskiej, tak? Bo to jest nasz sąsiad, który jest w kłopocie i jeśli jemu się nie uda, to my będziemy w podobnym kłopocie.
To, panie doktorze, to przejdźmy w takim razie płynnie do tego tematu tarczy antyrakietowej, bo to też ostatnio był gorący temat. Mamy, tak jak już mówiłem we wstępie, w 2022 roku Niemcy ogłaszają, że tą inicjatywę europejskiej tarczy antyrakietowej, to jest na razie projekt jakiś tam, za bardzo wielkich konkretów nie ma. Polska wtedy mówi, że nie chce, że będzie budować swoją tarczę antyrakietową. No i teraz Donald Tusk mówi, że Polska jednak rozpocznie rozmowy celem dołączenia do tej inicjatywy. Ja tu widziałem wypowiedź generała Różańskiego. To jest generał, teraz senator, zdaje się, tak, trzeciej drogi. I on na przykład chwali tą polską tarczę rakietową, która się tworzy, która się tworzyła też za PiS-u głównie. Chociaż ten projekt jeszcze był wcześniejszy, że będziemy mieli chyba drugą na świecie, tak powiedział, nowoczesną, jeśli chodzi o ten system wspólnego łączenia tych wszystkich, powiedzmy, systemów antyrakietowych w jedno, ten system IBCS, IBCS chyba tak można go czytać, amerykański. Mamy mieć trzy te jakby z poziomy tej tarczy, najwyższy, Wisła się nazywa, to są te rakiety Patriot, które mamy kupować od Amerykanów, już są, mają cele trafiać już w dystansie 100 km. Potem ten niższy, środkowy Narew, to są do 25 km, to kupowaliśmy już, są chyba już nawet te pierwsze rakiety brytyjskie CAM, one się nazywają. No i najniższy Pilica, to widzimy te wszystkie takie zestawy przenośne na tych wszystkich piknikach, właśnie to już są polskie zestawy. No i teraz jest dyskusja, czy to dobrze, że my przystępujemy do tej europejskiej projektu jakiejś tarczy, czy nie. Generał Różański pokazuje teraz ten przykład ataku na Izrael, gdzie no, małe państwo Izrael, duży atak rakietowy, no i była tam duża współpraca, tam nie wiem, 5-6 państw zdaje się, w zestrzeliwaniu tych rakiet. Niektórzy dawali swoje samoloty, a na przykład tylko Francuzi, tylko radary, no ale to wszystko razem współdziałało. I jak pan doktor to odczytuje? Czy ta deklaracja europejskiej tarczy to jest jakieś wycofywanie się Polski z tego powiedzmy polsko-amerykańskiego projektu tej tarczy rakietowej? Czy to jest tylko jakiś kolejny jakby klocek, który nam się dołoży do tej naszej obronności?
Raczej to drugie. To znaczy, my potrzebujemy oczywiście obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, bo widzimy, co się dzieje na Ukrainie. Ukraina jest po prostu bombardowana rakietami. I dlatego tak ważne jest, aby było kilka pięter tej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. To nie ulega wątpliwości. A skoro już te systemy mamy w budowie, no to przecież nie będziemy się cofać i rozmontowywać tego wszystkiego, tylko ewentualnie możemy jakieś uzupełnienie dodać. To jest bardzo drogi system. Tutaj kwota padła ponad 50 miliardów. To jest bardzo dużo pieniędzy, ale uważam, że przyjęcie przez Polskę takiej funkcji militarnej w Unii Europejskiej, też w NATO, jest dla nas dobre, bo buduje naszą powagę w stosunkach międzynarodowych. Mamy argumenty, że chronimy nie tylko siebie, ale też na przykład Morze Bałtyckie czy państwa Grupy Wyszehradzkiej, bo mamy na przykład rakiety, które mają duży zasięg, prawda? I to jest ważne z perspektywy europejskiej obronności. Natomiast co do deklaracji samej tej europejskiej tarczy antyrakietowej, no cóż, jeśli spojrzymy na ostatnie, powiedzmy, 25 lat, czyli od czasu Saint-Malo, czy od czasu traktatu amsterdamskiego, to mamy w Europie bardzo dużo deklaracji, Na przykład była deklaracja powołania sił szybkiego reagowania w Europie. 60 tysięcy żołnierzy. Nie ma tych sił. Do dziś. Minęło 20 lat, nie ma ich. Grupy bojowe, 2 lata później są, ale no, nie udało się uzbierać nawet połowy grup i nigdy nie zostały użyte nawet w operacji pokojowej tak naprawdę. Mamy dużo deklaracji w ramach PESCO, Europejskiej Agencji Obrony, ale to są małe projekty typu kilkaset milionów. Wiecie państwo, no kilkaset milionów, no to może kosztować trasa Lublin-Lubartów, tak? Ekspresowa, ale nie obronność połowy kontynentu, prawda? Już mówimy o infrastrukturze krytycznej, o setkach obiektów, o ogromnych ilościach sprzętu. Więc tego typu projekty europejskie oczywiście są dobre, bo integrują kraje, które nie mają zbyt wiele pieniędzy, ale jeśli myślimy na serio o odstraszaniu Rosji, to musimy mieć jak najwięcej systemów. Mnie najbardziej niepokoi, i tu wspomnę o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest to, że trwają dyskusje nad osobną regulacją właśnie tego europejskiego rynku zbrojeniowego, że Europa będzie, państwa europejskie będą mieć no, wzorowany system na Stanach Zjednoczonych, czyli nie będzie można kupować na przykład broni spoza Unii Europejskiej albo tylko w ograniczonej ilości. A wiemy, że my na przykład w Polsce kupujemy broń z Korei, z Wielkiej Brytanii i ze Stanów Zjednoczonych. To jest broń spoza Unii Europejskiej w tej chwili. I druga rzecz to jest ta duża dyskusja o tym, czy na przykład minister Sikorski byłby komisarzem Polski w Europie, jeśli chodzi o obronność, co byłoby dla niego tak naprawdę degradacją, bo ten komisarz, jeśli popatrzymy na projektowane jego uprawnienia, to on by się zajmował właśnie ogarnianiem przemysłu zbrojeniowego, Europejską Agencją Obrony, bo po prostu Josep Borrell, no, mówiąc kolokwialnie, nie ogarnia tego wszystkiego, bo on się zajmuje bardziej dyplomacją unijną. Więc te wszystkie europejskie projekty zbrojeniowe, obronnościowe, one oczywiście mają sens, ale ograniczony, bo później jeśli przychodzi co do czego i mamy wysłać 1 000 000 pocisków na Ukrainę, no to jest kłopot. Tak więc te wszystkie oczywiście inicjatywy zajmują nam trochę czasu. Bardzo miło jest przyjąć konkluzję z takim ograniczonym zakresem, no ale my potrzebujemy w tej chwili takiej no, ofensywy. My jesteśmy trochę na głodzie, jeśli chodzi o pociski, o wyposażenie, bo sporo też oddaliśmy Ukraińcom, no a Ukraińcy są na jeszcze większym głodzie amunicyjnym, tak więc to potrzebne są poważne rozwiązania, które są do wdrożenia jeszcze w tym roku, a nie za 2, 5, 10 lat. To jeszcze ostatnia rzecz, bo mi się przypomniała, ten czołg europejski. Francja i Niemcy wykluczyły Polskę z tego procesu, bo jedna sprawa, że się ciągle z nimi kłóciliśmy, a druga sprawa, że dla nas to było nieatrakcyjne czekać na nowy czołg do roku 35. My po prostu nie mamy tyle czasu. Dlatego kupiliśmy czołgi w Korei i w Stanach Zjednoczonych. To, co jest ważne z naszej perspektywy, to żeby ten sprzęt był produkowany i serwisowany u nas, żebyśmy mogli go reeksportować, eksportować, tworzyć i w ten sposób budować nasz potencjał przemysłowy i wpływać na Europę zgodnie z naszą agendą, a nie po prostu czekać na decyzje, które gdzieś tam się może urodzą na jakiejś tam radzie i coś może z tego wyniknie, a może nie. My nie możemy gdybać w tym momencie.
Tak jak słucham pana doktora, no to raczej pan doktor bagatelizuje te wszystkie europejskie projekty, że tam się dużo mówi, mało robi, no ale czy to nie jest, no bo ludzie, którzy patrzą na Unię Europejską podejrzliwie, no to mówią, że no dobra, teraz to tam jeszcze oni to sobie tylko gadają, ale mają w projekcie europejską armię, właśnie europejską tarczę rakietową i tam jak, nie wiem, coś im się zachce, to może przekręcą wajchę, kolokwialnie mówiąc, i nagle tutaj Polska znajdzie się pod jakąś właśnie niemiecką okupacją czy czymś takim. Jest takie zagrożenie, czy to jest tylko jakieś w sferze jakiś political fiction na razie?
W tej dekadzie to jest zdecydowanie political fiction, ponieważ po pierwsze te wszystkie projekty są niskobudżetowe. Po drugie nie ma podstawy traktatowej w traktacie lizbońskim, żeby Unia miała armię lub tego typu rzeczy. Unia może kupić usługi, tak jak wynająć najemników, mówiąc brzydko. Unia może sponsorować przemysł zbrojeniowy, Unia może ujednolicić standardy sprzętowe, Unia może poprawić transporty wojskowe na obszarze Europy. Unia może zrobić dużo, żeby dofinansować produkcję amunicji. To są takie rzeczy logistyczne tak naprawdę, nietypowo bojowe, bo w traktacie no, jest jasno zapisane, że nie należy do kompetencji Unii Europejskiej obronność, bo obronność jest tematem państw narodowych, państwa mają suwerenność. To, tu jest dobrym przykładem dyskusja na temat tego europejskiego przemysłu zbrojeniowego, ponieważ Komisja Europejska chciałaby na przykład, żeby było pewne ujednolicenie tego sprzętu, co nie jest złe, ale z drugiej strony no, to by doprowadziło do dominacji tych dużych koncernów francuskich i niemieckich. I na to małe państwa, które produkują broń u siebie, na przykład Czesi czy Słowacy, no, czy Estończycy, no są troszeczkę przeciwni, no bo wtedy to zniszczy ich przemysł obronny, a to cały czas jest ważny element, zwłaszcza w naszym regionie, takiego odstraszania. Więc to te wszystkie inicjatywy europejskie, tak, one są dobre, chociaż są spóźnione o 10-15 lat i są tak naprawdę bez zabezpieczonych środków. Bo tak naprawdę, jeśli spojrzymy na dokumenty unijne, to oni się spodziewają, że więcej środków na obronność będzie w kolejnej perspektywie budżetowej. A to jest kiedy? Po roku 2028. Więc to jest za 4 lata, my po prostu znów nie mamy tyle czasu. My musimy mieć konkretną decyzję. A w NATO proces jest decyzyjny dużo szybszy, bo po prostu jest spotkanie Rady Północnoatlantyckiej, jest decyzja taka i taka i po prostu rozmawiamy. Nie ma tej całej instytucjonalnej otoczki tych tysięcy urzędników, funkcjonariuszy, którzy muszą wszystko sprawdzać, więc ten mechanizm decyzyjny jest dużo szybszy. Ze szczytu na szczyt po prostu. Więc czasami to tak wygląda właśnie, tak jest to przedstawiana jako Unia, która jest niezdarna, Unia Europejska, ale Unia po prostu no, nie zajmuje się tym, więc dla nich to jest dodatkowy temat. Ja i tak uważam, że Unia zrobiła dość dużo jak na te możliwości, jeśli chodzi o zakup amunicji, wsparcie dla uchodźców ukraińskich, neutralizacja skutków tych energetycznych wojen. To są duże osiągnięcia Unii Europejskiej. NATO nie mogłoby tego zrobić, tak? Natomiast jeśli mówimy o tej drugiej stronie medalu, rzeczywiście, jeśli by Niemcy dobiły do 2% PKB na obronność, to Niemcy będą na armię, na broń wydawać więcej niż Rosja. I wtedy polska prawica będzie piszczeć, że Niemcy się zbroją jak za Hitlera i znowu będą rozbiory Polski. No i to będzie taki samograj, więc to jest też, trzeba się do tego faktograficznie, faktycznie odnieść, tak? Czyli co my będziemy robić, jak my będziemy współpracować z Niemcami, jeśli Niemcy rzeczywiście podniosą wydatki do 100 miliardów euro rocznie, bo to są ogromne pieniądze. My tyle nie wydajemy. Niemiecka gospodarka jest 7 razy większa niż nasza, więc jeśli oni się rozpędzą, to oni naprawdę mogą produkować, no wiemy z historii, co potrafią robić. No tak, tak?
100 miliardów, jak pan doktor powiedział, to będzie według, jak dobrze liczę, prawie połowa polskiego całego budżetu, nie? 100 miliardów euro. No bo Polska ma tam gdzieś koło 700 chyba, ale złotych. Z tego,
tak,
co
tak, tak,
czyli,
tak, tak.
Czyli to
są różne metody przeliczania,
całego,
ale jeśli chodzi o rozmiary, no jeśli niemiecki silnik ruszy, bo najpierw Niemcy sobie zabezpieczają, że tak powiem, tyły. Chcą, żeby wszyscy od nich oczekiwali, żeby oni to robili, po czym powiedzą, no właśnie, no wszyscy tego chcieliście, tak? No tu teraz produkujemy, tak? Mnie się wydaje, że nie ma tutaj dobrego rozwiązania takiego, które by zadowoliło polskie elity tak naprawdę całkowicie. Zawsze ten strach przed Niemcami pozostanie. Tak samo we Francji. Dlatego Francja dzisiaj jest drugim eksporterem broni na świecie. Francuzi produkują jak szaleni. Są drugie miejsce, wyprzedzili Rosję, tak, z wielu powodów. Czyli Amerykanie dostarczają ponad 60% broni do Europy, a Francuzi no w tej chwili też i Brytyjczycy są na kolejnych miejscach, jeśli chodzi o eksport broni. Także my tą broń potrafimy produkować, ale jak Niemcy zaczną produkować jeszcze więcej, to z jednej strony cena broni spadnie, a z drugiej strony pojawią się te obawy polityczne, ten resentyment, czy Niemcy tak naprawdę nie powinni się zajmować raczej właśnie jakąś tam logistyką, misjami pokojowymi, zamiast tą masową produkcją leopardów. Ale z drugiej strony kilkanaście europejskich państw, także i Ukraińcy już używają leopardów, więc Niemcy te leopardy będą produkować. Więc
raczej są narzekania, że właśnie za mało produkują tych leopardów, że tam się czeka ileś lat. Przecież jak Węgrzy teraz zamawiają, no to tam jeszcze chyba nie dostali, prawda? Ale panie doktorze, to podsumowując, jakby pan miał krótko odpowiedzieć, czy przystąpienie Polski do europejskiej tarczy antyrakietowej to jest zagrożenie dla tej polskiej tarczy, która powstaje, czy to jest raczej dobry projekt?
To jest uzupełnienie polskiej tarczy i tyle. Może być uzupełnienie, jeśli to rzeczywiście powstanie, bo ja konkretnych planów nie widziałem.
No to jest oczywiście dalej tylko kwestia słów i deklaracji. Panie doktorze, mamy kilka głosów od naszych widzów. Dariusz Niedźwiecki, Baterii Patriot. Z tego, co rozumiem z debaty, która była na Polsacie i słów komandora Dury, mamy na razie dwie, w sumie 8 jednostek ogniowych. Nie ma o czym gadać. No właśnie, jak to jest, no bo tutaj jest projekty, że tu patrioty, tutaj te kamy, ale jak się popatrzy na liczby i na przykład na liczby tych systemów antyrakietowych za komuny, które Polska miała, no to to jest przepaść. No, niektórzy mówią, że z kolei te systemy mogą więcej celów zestrzeliwać naraz i tak dalej, no ale liczbowo to nie robi wrażenia, jeśli chodzi o polską, o całą Polskę, która jest dużym krajem.
To prawda, tak, dlatego potrzebujemy wielu pięter. Nawet jeśli te baterie będą w komplecie, to one i tak nie są w stanie obronić wszystkiego, tak, tego każdego milimetra. Dlatego potrzebujemy też inne systemy, które są tańsze, mobilne i które mogą chronić konkretne obiekty. Tak, jakieś jednostki wojskowe czy zakłady produkujące amunicję. My tego potrzebujemy już teraz, bo może się okazać, że nagle jakaś rakieta zabłąkana, a może jednak nie zabłąkana, trafi nam w zakłady produkcyjne w Skarżysku albo gdzieś indziej, albo w zakłady w Stalowej Woli, gdzie są kraby produkowane, to wszystko hipotetycznie, i będzie kłopot, tak? I będzie rząd do dymisji, bo nie upilnował tematu. I dlatego potrzebujemy wielowarstwowego systemu. I system natowski też się przyda, bo pamiętajmy, jak leciały te różne rakiety w kierunku Polski, to te samoloty natowskie były podrywane. Jakby to nie tylko, że nasze, ale również ten cały system wczesnego ostrzegania natowski bardzo się przydaje, bo on jest oparty na satelitach amerykańskich, na samolotach rozpoznawczych. To nie jest tak, że z lornetką obserwujemy to niebo, prawda? Więc potrzebujemy w jakiejś części no wsparcia sojuszników, tak jak w każdej sprawie, tak? Czy w sprawie amunicji, czy w sprawie dowodzenia, czy w sprawie właśnie wspólnej dyplomacji, tak? No potrzebujemy pewnego zbliżenia stanowisk, tak? A jeśli to doprowadzi do tego, że na terenie Polski będą jeszcze dodatkowe wyrzutnie europejskie, nawet jeśli będą podległe innemu dowództwu natowskiemu, chociaż powinny być podległe dowództwu w Szczecinie, tak mi się wydaje, no to dobrze, tak? No bo to wtedy ktoś się na to składa i nie tylko my musimy wydawać pieniądze.
Panie doktorze, kolejne pytanie od naszego widza. Troszeczkę w innym temacie. Krzysztof Cymbor. Witam, jestem ciekaw opinii pana doktora na temat kanału Zero i Krzysztofa Stanowskiego. No właśnie, ja dzisiaj wstępie parę razy wymieniałem jego nazwisko, bo on niby redaktor sportowy, ale jak jest jakiś przekaz pisowski, to zawsze Stanowski pisze mniej więcej podobne rzeczy. Właśnie te słowa ambasadora Niemiec też były przez niego podnoszone. Sprawa tarczy rakietowej europejskiej też krytykowana. Pamiętam, jak wybuchła ta sprawa tych dotacji na produkcję amunicji unijnych. To też Stanowski tam się od razu bulwersował jako to zła Unia. Jaka jest pana opinia na temat kanału Zero?
Uważam, że to jest projekt biznesowy, tak, który przyniósł Stanowskiemu sukces. On się oczywiście wypromował wcześniej w kanale sportowym, czy pisząc książki, biografie piłkarzy. Natomiast poszedł szerzej i przyniosło mu to sukces. Był czas 2-3 lata temu w czasie COVID-a, kiedy on potrzebował na przykład Marcina Najmana, żeby się wypromować na kanale sportowym, ta cała awantura kilkumiesięczna, ale w tej chwili no, on już Marcina Najmana nie potrzebuje, bo sam stał się takim trochę Marcinem Najmanem. Wszyscy go kojarzą Marcinem Najmanem dziennikarstwa, troszeczkę oczywiście ironizuje, bo Stanowski ma osiągnięcia, ma w przeciwieństwie do Neumana, oglądalność ma, umie to zrobić dobrze, umie pisać też, więc jest bardzo sprawny biznesowo. Natomiast jeśli chodzi o jakość dziennikarstwa uprawianą na Kanale Zero, to przyznam szczerze, że nie śledzę jakoś szczególnie, więc nie będę się wypowiadać co do treści. Na razie wygląda to na projekt biznesowy, który no, udał się. Pytanie, jakich ma odbiorców? Jeśli chodzi o odbiorców, którzy właśnie oczekują takich awantur, takiego trochę takiego konfederackiego podejścia do rzeczywistości, i dopóki to będzie przynosić pieniądze, no to Stanowski będzie to robić, tak? No i nie sądzę, żeby nagle stał się lewicowy albo żeby popierał rząd, no bo wtedy część słuchaczy, widzów jego stacji przepadnie, więc on ma to, podejrzewam, dobrze policzone i wie, co robi, wie, dlaczego to robi. I czasami właśnie tego typu wstawka, jakiś komentarz daje więcej, angażuje więcej mediów, social mediów, które, tak jak już mówiliśmy, skupiają się na personaliach. Tak? Kto co powiedział, kto komu co zrobił, a kto odsłonił kawałek spódniczki, a kto tam jeszcze się zdziwił. Te takie clickbaitowe tytuły, to jest we wszystkich głównych portalach i ludzie mają tego dość, więc wolą, jak ktoś, mówiąc kolokwialnie, przysoli komuś w internecie i potem no, ta migracja widzów jest z tych mediów tradycyjnych do social mediów. Stanowski na tym korzysta. Natomiast czy on wytwarza jakąś jakościową treść w obszarze, o którym dzisiaj mówimy, no to wątpię. Chociaż przepraszam, tam są audycje generała Andrzejczaka, tak,
to się nazywa
Sławomira Radomskiego, to tutaj się nie mogę przyczepić. No ale tam właśnie dzięki temu, że się po prostu Stanowski nie wtrąca.
Panie redaktorze, to przejdźmy jeszcze na koniec do tych koreańskich zakupów, bo z tego troszeczkę już pan doktor o tym powiedział, że Polska właśnie kupowała z Korei, czy kupuje ten sprzęt. To był taki pisowski, sztandarowa rzecz, no bo myśmy z Korei to tam kupowali i czołgi, tak, armatochaubice, samoloty i nie wiem, czy jeszcze teraz jeepy nie kupiliśmy, samochody terenowe, chyba tam się coś chwalili, że właśnie przypłynęły, czyli ładnych parę rzeczy.
Jeszcze wyrzutnie rakieta.
A, jeszcze wyrzutnie, racja, tak, te czumno, czy jakoś tak, tak. I czyli no, większość, tak, uzbrojenia różnych wojsk lądowych. No i teraz wcześniej było to w takich kolorowych barwach, że właśnie na przykład czołgi, czy tam te armatochaubice, to będą tam PL, czyli że będą właśnie produkowane w Polsce, na polskie realia tam przystosowane, z polskim sprzętem, w polskim systemie, a teraz jak dowiadujemy się więcej szczegółów, no i też to pytanie, czy to jest tak, że jakby PiS rządził, to by tak było, czy to jednak my się dowiadujemy teraz tych braków, to okazuje się, że tam tych czołgów PL to nie będzie, że serwisowane to będą, ale przez Koreańczyków, z tego co wiem. Samoloty, to tak jak czytałem, te F-50 to były uziemione, bo tam nie było chyba uzbrojenia czy czegoś. Z haubicami to też już nie będzie PL, tylko okazuje się, że te haubice, któreśmy kupili, no to gorsze są niż te polskie kraby, powiedzmy polskie, tak, składane w Polsce. Jak pan skomentuje te zakupy? Czy to jest skandal? Czy to zawsze tak jest przy zakupach? Jakie są perspektywy na realizację? Bo to tam przecież też miliardy tam szły, w setki chyba, i to do 30 roku zdaje się. Czy to będzie kontynuowane, czy to będzie wyciszane? Jakie jest pana zdanie?
No cóż, tu bym właśnie oczekiwał na wypowiedź ministra Błaszczaka. Może tutaj by nam wyjaśnił, co on tam wynegocjował, bo te wszystkie umowy nie były jawne. Rozmawialiśmy kilka razy i też śledziłem temat dotyczący tego sprzętu, bo to jest dobry sprzęt, jeśli mówimy na przykład o czołgach Czarna Pantera. I była właśnie taka aura wokół tego wszystkiego, że to będzie polonizowane, sprzedawane w Polsce i tak dalej. Natomiast poza ogólnymi zapowiedziami, że Błaszczak pojechał do Korei i coś od razu podpisał, no to ja bym chciał zobaczyć, no, że tak powiem, biznesową stronę tego przedsięwzięcia, bo powinno na tym nam zależeć, tak, że zresztą powinno na tym też zależeć Błaszczakowi, żeby pokazać, patrzcie, co ja osiągnąłem, zostawiam Polskę bezpieczniejszą i to by był jego realny sukces, tak obiektywnie, już bez złośliwości, tak, gdyby on pokazał, patrzcie, miałem taki plan, zrobiłem to, nie musi się następca martwić, tak. Natomiast no, widzimy w tej chwili brak jego komentarzy do tej sytuacji. bo być może okazuje się, że te umowy były no, niekorzystne dla Polski, tak? Czyli drogi kredyt, brak polonizacji sprzętu, albo ta polonizacja dopiero miała być ustalona i nikt się tym nie zajął. To było takie wszystkie, tak wszystko na łapu-capu troszeczkę i mam wrażenie, że teraz musimy, no opinia publiczna musi się dowiedzieć, co dokładnie, w jakim zakresie ta współpraca ma miejsce, żeby nie doszło do sytuacji, że zrywamy kontakty i mamy 5 rodzajów czołgów, każdy z innego kraju, no i trzeba będzie je też oddać Ukraińcom, bo przejdziemy znowu na Abramsy, bo Leopardów to się nie spodziewam. Także no, też chciałbym wiedzieć, tak, jeśli chodzi o szczegóły tego wszystkiego. To nie jest zły sprzęt, natomiast jakie są właśnie warunki jego zakupu i eksploatacji, bo one są długofalowo nawet więcej warte, koszt utrzymania sprzętu, jego serwisowania i jego korzyści dla naszego przemysłu zbrojeniowego. To jest koszt, który no, jest tak jak cena zakupu, tak? To są kolejne setki miliardów złotych.
A więc to było, że 40% chyba, tak? To jest tylko cena zakupu całego cyklu życia, no, jeśli nawet nie mniej sprzętu. Tak. No ale to tak jak zresztą z samochodem każdy ma, no to, to wiadomo, ile to kosztuje potem serwisowanie i tak dalej. Ale panie doktorze, bo myśmy o tym troszeczkę rozmawiali, pamiętam, zanim się władza zmieniała, to był, tam było to pytanie, czy będzie jakieś przekręcenie wajchy i nie wiem, teraz się przerzucimy na niemieckie czy na amerykańskie systemy, no bo amerykańskie na przykład czołgi Abrams to miały być kupione, ale tylko tam właśnie tam w niewielkiej, powiedzmy w niewielkiej, 200 coś chyba sztuk, czy nawet lepiej ilości, a mieliśmy tam tysiące tych koreańskich czołgów, tych Panther zamawiać, tych rakiet, tam tych wyrzutni, to też jakieś tysiące, no ogromne liczby mieliśmy z tej Korei ciągnąć. Czy teraz będzie tak, że nowa władza to, nie wiem, nowe kontrakty z jakimś innym, z Niemcami czy z Włochami, czy będzie jakieś to kontynuacja, jak pan myśli, bo te samoloty, te F-50 to też miały być oczywiście PL, też tam miała być wielka polonizacja, pamiętam jak Błaszczak to ogłaszał, no a na razie to do buble z tego wychodzą jakieś same wtopy.
Nie sądzę, żebyśmy kupowali jakąś broń w tej chwili z Niemiec, Francji czy z Włoch, ponieważ my już praktycznie wszystko, co mieliśmy kupić, kupiliśmy albo zapowiedzieliśmy, że kupimy. I w tej chwili my możemy kupić w Europie, no nie wiem, ciężarówki albo jakieś takie małe rzeczy, jakieś radary, jakieś systemy wyposażenia żołnierzy. Możemy dokupić wyposażenie do statków, możemy oczywiście dokupić rakiety, no ale znów to rakiety na przykład produkuje Norwegia, tak, która jest poza Unią Europejską. Także tutaj jeśli chodzi o ten rynek zamówień europejskich, no my już nie będziemy aktywni, bo do 30 roku mamy kalendarz zakupowy potwierdzony. To są samoloty F-35 amerykańskie, to są wyrzutnie HIMARS, też amerykańskie, jeszcze te koreańskie Chunmoo, haubice, o których wspomniał pan redaktor, K-9, które są tak naprawdę bardzo zbliżone technicznie do naszego Kraba i polski przemysł zbrojeniowy miał słuszne pretensje, że coś tu jest nie tak. Zakupy czołgów Abrams, czyli 250 nowych i ponad setka używanych, czyli prawie 400 czołgów Abrams, kilkaset czołgów Czarna Pantera z Korei, co najmniej, bo dostarczonych jest już ponad setka, z tego co pamiętam, to tego jest naprawdę dużo, więc nasza rola w europejskim przemyśle zbrojeniowym będzie ograniczona. Myśmy nigdy się tak naprawdę w tej inicjatywy pozanatowskie nie mieszali, no bo właśnie dlatego, że tam było bardzo dużo rozmów, a bardzo mało faktów. Te 20 lat temu tak mówiono o NATO. Skrót NATO rozszyfrowywano no actions, talk only. Czyli żadnych działań, tylko gadanie. I w tej chwili, no, kiedy mamy wojnę, no, nie możemy sobie pozwolić na tylko gadanie. I oczywiście, ja powtórzę, te inicjatywy wszystkie są cenne, warto je rozgrywać, warto w nich być, przy nich być, bo może przydadzą nam się za 10-15 lat, jeśli Europa będzie produkować wspólnie amunicję albo będą wspólne jakieś europejskie systemy serwisowe, chociaż myślę, że koncerny zbrojeniowe francuskie do tego oczywiście nie dopuszczą. Ale tego typu inicjatywy, kiedy będą nam służyć, że Polska i ileś małych państw użytkujących sprzęt, na przykład amerykański albo francuski, że powinny mieć wspólne centra serwisowe no bo to buduje kooperację na poziomie międzynarodowym. I gdyby Rosja znowu zwariowała w latach 30., w końcowym Putinie albo już po Putinie, no to będziemy mieli ten system już jakoś w miarę sprawny, a nie będziemy dalej o nim dyskutować, że może fajnie by było, żeby był.
Panie doktorze, to jeszcze zapytam, ja pytam zwykle pana doktora o to, ale no jakby czas mija pomiędzy naszymi spotkaniami. Ocena tej zmiany, która zaszła w MON-ie, mówię o powyborcza, czy coś się zmieniło? Wcześniej pan doktor mówi, że no daje pan, powiedzmy, kredyt zaufania tej nowej władzy w MON-ie. Czy coś od tego czasu się zmieniło, za coś pan może pochwalić, za coś skrytykować?
Wydaje mi się, że przede wszystkim mamy kontynuację, tak? I to jest dobre, tak? Bo to państwo musi być poważne. Nie możemy mieć zmienianej polityki państwa co 3 lata po prostu, że jak się zmienia minister, to polityka państwa się rozsypuje, bo to nie jesteśmy republiką bananową. Więc kontynuacja jest dobra. Jeśli chodzi o kadry, no to już patrzę bardziej krytycznie, bo niejasne było to odwołanie generała Gromadzińskiego, niejasne były różne tam wypowiedzi medialne.
No ja wiem, że... Pytać, nic nie wiemy dalej, nie? Bo to był maj, tak, marzec, tak. Zobaczyłem sobie, 20 tam któryś marzec, no to miesiąc minął i cisza, nie? Nic nie wiemy, dlaczego odwołano, co, jak, nie ma tego
tak,
tematu.
Tak, to powinno być wyjaśnione, bo to zdziwiło też sojuszników i to nie jest sprawa partyjna, tylko to jest sprawa związana z bezpieczeństwem. Ten generał budował ważną dywizję w Polsce Wschodniej i przynajmniej jakieś jawne procesy decyzyjne powinny być, tak? Bo nie mówię o sprawach tajnych, tak? Ale to powinno być po prostu komunikowane w sposób jasny, jakaś ścieżka dla tego generała i tak dalej. Także muszą być działania, nawet jeśli coś jest negatywnego, muszą być tłumaczone, muszą być proponowane po prostu rozwiązania, które opinia publiczna rozumie. Druga sprawa to jest audyt decyzji i kontraktów zbrojeniowych. No i to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli no, nadal nie bardzo wiemy, co z tymi kontraktami koreańskimi, a przecież na pewno są w MON-ie osoby, które to negocjowały, tak? Przecież to Błaszczak osobiście tego nie robił, on koreańskiego języka, podejrzewam, nie zna, więc myślę, że tu też opinii publicznej przydałaby się informacja, na pewno jeszcze przed szczytem NATO w lipcu, a już na pewno przed tymi wszystkimi naszymi świętami, takimi jak Święto Wojska Polskiego czy Święto Niepodległości. To już powinno być na 100% zrobione. Mam nadzieję, że tak będzie, że będziemy wiedzieli, ile sprzętu, kiedy, w którym roku będziemy mieć i jakie mamy zapasy też i w jaki sposób pomagamy Ukrainie. Choć to akurat rozumiem, że nie musi być jawne. Więc to jest na pewno do poprawy komunikacja resortu z obywatelami, na plus to, że minister nie fotografuje się z żołnierzami podczas swoich wypowiedzi, czyli nie lasuje się na mundurze, którego sam nie nosi. No i w zasadzie tyle. No zobaczymy, ile wyniknie z tych decyzji amerykańskich, bo one też wpłyną na nasze przygotowania obronne.
To, panie doktorze, na koniec jeszcze wrócimy do tych szpiegów, bo mamy tego szpiega zatrzymanego w Polsce, który tam szpiegował między innymi w Rzeszowie i jeśli chodzi o ten zamach, tam była współpraca polskiego ABW i ukraińskich służb. Druga informacja, to z kolei podaje prezydent Litwy, że w Polsce zatrzymano 2 osoby podejrzane o atak na Leonida Wołkowa, rosyjskiego opozycjonistę. Możemy się, on był, został pobity w Wilnie, zdaje się, i możemy się, powiedział pan doktor, że będzie tego mało, bo teraz szpiegostwo poszło bardziej w tą sferę cybernetyczną, ale możemy się spodziewać po tej nowej władzy jakiejś, nie wiem, oczyszczania Polski ze szpiegów, czy to raczej będzie tak jak było, że tam gdzieś raz na miesiąc, dwa usłyszymy, że jakiś szpieg rosyjski został złapany i tyle?
Myślę, że nikt nie obiecał łapania szpiegów co miesiąc. To nie wyglądałoby poważnie. Natomiast no, ważne jest, aby w praktyce, nawet tutaj, jeśli mówimy o sprawach niejawnych, to Nie musi opinia publiczna wiedzieć, ale żeby to naprawdę się działo, a nie, że musimy dostać cynk od Czechów, Litwinów czy Ukraińców, że coś tam się dzieje i kogoś oni śledzą, żebyśmy to przejęli. Tak? To oczywiście dobrze świadczy o współpracy zagranicznej, sojuszników, ale jednak no, u nas te struktury służb specjalnych też były przetrzebione, było sporo instytucji zlikwidowanych, było sporo też nieprawidłowości w różnych działaniach służb specjalnych, więc to też jest do wyjaśnienia. Natomiast jeśli chodzi o pracę operacyjną, ona powinna być ciągła. I odbudowanie też szacunku służb również powinno być. Ja myślę, że my nie wypadliśmy aż tak bardzo źle, jeśli chodzi o zabezpieczanie tych transportów sprzętu wojskowego na Ukrainę. Nie było jakichś skandali z tym związanych. Owszem, była sytuacja, że coś Rosjanie na jakichś torach obserwowali, jakąś kamerkę sobie założyli i nasi to zauważyli dopiero jakiś czas później, jak im Amerykanie powiedzieli, że w rosyjskich mediach się pojawiły zdjęcia transportów wojskowych z Polski, więc dopiero wtedy te kamerki namierzyli.
No ale oni ale, wtedy, no, pan, to oni jest wtedy właśnie tego podsłuchiwali typu opozycję, no to oni się takimi rzeczami mało ważnymi nie zajmowali, oni szpiegowali.
No i to jest też fatalne, tak? Czyli znowu polityka partyjna zamiast państwa. To po prostu nie jest poważne. To w historii będzie zapamiętane właśnie jako takie jakieś partyjne gierki w czasie, kiedy były poważne sprawy. Proszę popatrzeć na analogię z międzywojnia. Tak? Co robiła sanacja? No też wsadzała ludzi do więzień, była Bereza Kartuska, były różne inne rzeczy w Brześciu. Prześladowano opozycję, także tą, która... No przecież chciała dobrze, tak? To nie jest normalna metoda rozmowy w demokracji. No i później obóz sanacyjny poniósł klęskę, jeśli chodzi o sojusze i konsekwencji wojny, bo nikogo nie chciał słuchać, tak? Bo byli najmądrzejsi, a jakieś dyskusje partyjne to ich też nie interesowały, także te dotyczące faktów. No i potem no, mieliśmy to, co mieliśmy, tak? Więc to jest bardzo zła tradycja w Polsce zawłaszczania państwa przez partie polityczne, bo PRL też tutaj oczywiście się w to wpisuje. No i ważne jest, żebyśmy potrzebowali takiej odpowiedzialnej, nie politics, tylko policy, czyli takiej polityki resortowej, urzędniczej, która po prostu jest skuteczna w podejmowaniu decyzji, a nie w robieniu awantur w TVN-ie, czy w innej stacji, czy w TVP. Także to jest do poprawy, to jest słabość naszych elit. Mówiliśmy o kolegium humanum, tak, że też i generalicja kupowała sobie lewe dyplomy na uczelni Kogucik, powstaje 5 lat temu. Także to jest pewien taki gen elit, który no, wynika z tego, że kombinujemy, jakoś tam coś zachachmęcimy, załatwimy sobie na boku. No poważne elity zachodnie tak nie postępują, tak? To jest twarde negocjacje, edukacja, selekcja, a to jest kolejny problem, że u nas jest w polityce wybitnie selekcja negatywna, że trafiają osoby do polityki często, które są nieprzygotowane, bez wiedzy. Nie ma w tej polityce jakichś dużych pieniędzy, więc ci ludzie idą do spółek, chcą sobie coś załatwić dla siebie. A pracy państwowej jest bardzo mało, albo jest wykonywana przez urzędników, którzy są kiepsko opłacani. No bo nie da się, panie redaktorze, w Warszawie w tej chwili, jeśli dobry ekspert, specjalista dostaje 5, 6 w Warszawie netto, gdzie wynajem mieszkania w Warszawie to jest ponad 3, no to tacy urzędnicy no, będą odchodzić ze służby, będą rezygnować, będą zmieniać pracę, będą... Na ich miejsce przychodzi starzyści, którzy też po 2 latach odejdą, bo też będą chcieli sobie wziąć kredyt na mieszkanie. Tak? Więc to jest wielopoziomowy system, który u nas jest no, w kłopotach. Tak? I te podwyżki dla urzędników oczywiście, no, które rząd teraz wdraża, są ok, ale to jest tak naprawdę tylko wyrównanie inflacji dla wielu osób i tyle.
A propos kolegium humanum, to czytałem śmieszną ostatnią informację, że chyba sierżant policji w 4 lata zrobił doktorat, habilitację i już teraz recenzuje inne doktoraty, już jako profesor habilitowany. Także no można też widać sukcesy.
No zdolny, tak. Zdolny, ale to są jaja. To nie jest poważne.
Panie doktorze, to jeszcze na koniec pokrótce tylko, czy o Ukrainie coś chciałby pan doktor powiedzieć, bo tam mamy informację, pan Budanow, szef ukraińskiego wywiadu, mówi, że w czerwcu możemy się spodziewać wielkiej ukraińskiej ofensywy właśnie przed wyborami, żeby Donbas cały zająć, że Ukraińcy będą próbowali przeciwdziałać małymi atakami po całej długości frontu, jakąś dywersją, żeby te rosyjskie siły rozproszyć. Możemy się rzeczywiście spodziewać jakiegoś przełomu przed wyborami w Stanach Zjednoczonych?
Rosjanie mają tradycję takich działań, można powiedzieć, metoda faktów dokonanych. Mają na to dużo czasu, a jeśli Budanow coś mówi, to ja bym traktował to poważnie, bo to jest facet jednak poważny. Natomiast martwi mnie też to, co powiedział, że oni będą próbowali w małych grupach jakoś powstrzymywać dywersyjnie te rosyjskie postępy. To znaczy, że po prostu Ukraińcom kończy się amunicja i muszą ją rozdawać małym grupom żołnierzy, komandosom, którzy po prostu atakują punktowo na różne stanowiska dowodzenia, bo no, byłby kłopot z odparciem, to ja to tak czytam, byłby kłopot w tej chwili z odparciem dużej ofensywy rosyjskiej, nawet niewyszkolonego rosyjskiego wojska. No to jednak jeśli kilkadziesiąt tysięcy ludzi idzie ze sprzętem, jest osłanianych z powietrza, to nie da się ich powstrzymać tak po prostu stojąc, kiedy się nie ma amunicji, bo nie da się powstrzymać artylerii piechotą. Żołnierz nie jest w stanie zniszczyć haubicy, która stoi 30 kilometrów od niego. Więc jeśli dojdzie do takich sytuacji, to będzie bardzo niebezpieczny moment tej wojny.
No miejmy nadzieję, że to się zmieni. To, co wcześniej też pan redaktor mówił, że oczekujemy po tym weekendzie jakichś zmian pozytywnych w odblokowaniu pomocy amerykańskiej. Panie doktorze, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Był z nami dr Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa Instytut Sobieskiego i Uniwersytet Opolski.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo serdecznie, a my przechodzimy do ogłoszeń, do wyników naszej sondy, w której wyście głosowali. Dziękuję wam bardzo serdecznie za te głosy. Ja tu mam jakąś wstępną ilość 348 głosów. Nie wiem, czy mamy jakąś bardziej aktualną, czy to się zmieniło. Ale odpowiedź, czy Polska powinna przystąpić do europejskiej tarczy antyrakietowej, tak tylko w ramach NATO, 82% zdecydowane zwycięstwo, nie, 13,5% inaczej. Dziękujemy wam za udział w naszej sondzie, za głosy. Możecie cały czas głosować, pisać komentarze na temat właśnie czy tych wypowiedzi niemieckiego generała czy ambasadora, a także o tej inicjatywie antyrakietowej. Z ogłoszeń przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Kwiecień powoli zbliża się do końca. Pamiętacie, że prosimy was właśnie o te comiesięczne wsparcie. Na teraz mamy w kwietniu 510 osób, które wsparły telewizję Idź Pod Prąd. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Jeżeli podoba wam się to, co tutaj robimy, wejdźcie na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły, jak można nas wesprzeć. Jesteśmy także na Patronite, na Buy Coffee, no i także na YouTubie można nas wesprzeć. Jedną ze form wsparcia telewizji Idź Pod Prąd jest także przekazanie 1,5% podatku dochodowego na fundację Twój Ruch. Widzicie tutaj szczegóły. Numer KRS trzeba podać 40 456 259. Zachęcamy was także do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na 536 813 435. A teraz co w najbliższym czasie w naszej telewizji? Mamy tak, dzisiaj o 18:00 dogrywka, warsztaty biblijne, Biblia versus kobiety w polityce. First Lady, taki tytuł dzisiaj będzie, ale dodatkowa informacja nietypowa, po południu pojawi się kolejny na naszym kanale, śledźcie, nie o 18:00, ale pojawi się, będzie wrzucony, można go też wtedy będzie oczywiście oglądać w dowolnej porze, tak jak inne nasze w sumie produkcje. Kolejny odcinek Kontrkultury, gdyby nie ona, byłbym martwy, relacja z lubelskiej premiery filmu Przysięga Ireny, wywiady z aktorami i świadkami historii Ireny Gut, Sprawiedliwej wśród narodów świata. Zobaczcie teraz zapowiedź tego materiału.
Czy uratować ludzi, których nie znam, i zaryzykować swoje własne życie, czy jednak nie? I made a vow then that if I ever could save
a life, I would. Drodzy widzowie, w Lublinie graliśmy najtrudniejsze sceny.
To miasto po prostu wywarło na mnie duże wrażenie.
I wouldn't be alive if she wouldn't be at that place at that time.
Nasz trailer jest na Times Square.
Ten film nawet trafił już, został zakupiony przez kraje arabskie.
Ja mam ciary teraz, naprawdę.
Całość tego materiału zobaczycie już wkrótce na naszym kanale, także śledźcie nasze media społecznościowe, a ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.